Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Utrzymuje się napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale na szczęście nie potwierdziły się, przynajmniej na razie, doniesienia zachodnich mediów o rosyjskim ataku. Tymczasem w tle wydarzeń militarnych toczy się równoległa gra o europejską energetykę. Jest środa, 16 lutego, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a więc zaczynamy Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Dobry wieczór. Na temat podpisania umowy pomiędzy KGHM a amerykańską firmą NewScale porozmawiam z ekspertem portalu Energetyka24, redaktorem Danielem Czyżewskim. Postaram się poruszyć także energetyczny wątek Ukrainy, jeśli wystarczy nam czasu. W dalszej części programu przyjrzymy się także wyborom prezydenckim w Niemczech. Przypomnę, że w Niemczech prezydent nie jest wybierany przez powszechne głosowanie, a przez zgromadzenie federalne składające się z członków Bundestagu i przedstawicieli krajów związkowych. Szanowni Państwo, to jest Magazyn Zachodni. Zapraszam Państwa na rozmowę z naszym gościem. A już teraz naszym gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań jest redaktor Daniel Czyżewski, ekspert z portalu Energetyka24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
I powiem tak, tyle było śmiechu, tyle było różnych drwin na temat ministra Jacka Sasina. No a tu proszę, jedzie do USA. Przypomnę, że w kręgach opozycyjnych minister Sasin to taki synonim nieudanych inicjatyw, a tu mamy umowę dotyczącą reaktorów. Tyle, że reaktory NewScale zasilą KGHM, dużą, ale jedną firmę, więc od razu pojawia się takie moje pytanie, czy to będzie miało wpływ na cały polski system energetyczny?
Na cały pewnie nie, ale w tym zakresie, w jakim KGHM pobiera energię, a to jest bardzo energochłonna firma przemysłowa, na pewno w jakimś regionie, w jakimś okręgu, gdzie KGHM produkuje swoje, ma swoje zakłady, produkuje swoje produkty, na pewno to będzie miało wpływ na energetykę w danym regionie, tak? Bo to nie są duże moce, jeśli chodzi o cały kraj, ale jeśli chodzi już o dany region, bo mamy 6 reaktorów, każdą moc 77 MW, to można to porównać do skali takiej ogólnopolskiej. W Polsce mamy już prawie 55 gigawatów zainstalowanej mocy. No 6 reaktorów tam po mocy 77 MW, no to będzie już, liczę szybko, 462 MW, czyli prawie pół gigawata, tak? To w skali Polski to będzie taki 1% energii zainstalowanej w kraju.
No to tak powiem szczerze, trochę niewiele, tak patrząc na to z perspektywy całego tego miksu energetycznego. No ale rozumiem, że można to traktować jako taki pierwszy krok w przechodzeniu na energię atomową, tak?
Tak, w skali kraju to będzie niewiele, ale w skali KGHM-u, który jest jedną z największych polskich spółek, jest też spółką należącą do Skarbu Państwa, to będzie miało ogromne znaczenie, dlatego że w Polsce KGHM może właściwie pobierać energię z węgla głównie, no ewentualnie w przyszłości być może mógłby z gazu, no ale po co przechodzić na gaz jako paliwo przejściowe, skoro można już od razu przejść na bezemisyjne paliwo, czyli paliwo jądrowe. Te małe reaktory jądrowe, o których mowa, może warto wytłumaczyć, czym one są w ogóle. Koncepcja nie jest nowa, koncepcja już tak naprawdę początki energetyki jądrowej to właśnie małe reaktory w łodziach podwodnych w marynarce Stanów Zjednoczonych. One zasilały te łodzie podwodne, żeby one mogły długo pod powierzchnią wody wytrzymywać bez zawijania do portów. No i od tego się zaczęła energetyka jądrowa. Potem dopiero mieliśmy elektrownie, te duże elektrownie jądrowe, które mamy teraz na całym świecie. I to nie jest też tak, że NewScale to jest jedyna firma, która to rozwija. To nie jest eksperyment jednej firmy czy technologia, którą jedna firma rozwija. Mamy około 50 koncepcji małych reaktorów na całym świecie obecnie. Różnego rodzaju, różnej technologii. Oczywiście one mają cechy wspólne, rzecz jasna, ale to są różne koncepcje. Nie tylko Stany Zjednoczone w to idą i finansują, bo NewScale dostał już kilkaset milionów dolarów na badania, na rozwijanie tych technologii, ale też Rosja, Kanada, Chiny, Francja, Wielka Brytania, te wszystkie kraje, no oczywiście z dużym wsparciem państwowym, rozwijają te technologie. I to jest taka szansa dla energetyki jądrowej, na takie wyjście z letargu, no bo po katastrofach w Fukushimie, Czarnobylu i po też rosnących kosztach w energetyce jądrowej, takie małe reaktory, które są bardziej mobilne, które są bardziej takie elastyczne, można stworzyć elektrownię, można tam dodać jakąś liczbę tych reaktorów, można potem przewieźć ciężarówką na przykład do innego miejsca, jeżeli będzie taka potrzeba. One są bardziej bardziej takie elastyczne
no ale właśnie,
z
ale,
tymi starymi dużymi reaktorami.
Jasne, ale panie redaktorze, no pojawia się to pytanie, czy elastyczne, pan mówi, ale czy to nadal jest bezpieczne? Ja rozumiem, że te reaktory są niewielkie, no ale wszyscy pamiętamy ten scenariusz Czarnobyla, pamiętamy też niedawny scenariusz elektrowni atomowej w Fukushimie. Japonia teraz zresztą chce zrzucić radioaktywny szlam do morza. To wszystko tak naprawdę składa się na taki dosyć negatywny obraz atomu w całości, no nie buduje takiego dobrego wizerunku. Czy te reaktory są bezpieczne? Stosunkowo jeśli bezpieczne, chodzi... bo rozumiem, że no, nic nie jest w 100% bezpieczne, nawet wyjście z domu nie jest w 100% bezpieczne w dzisiejszych czasach. Natomiast no, chodzi, wie pan o co pytam, tak? Chodzi mi o możliwość spowodowania jakiejś takiej katastrofy na skalę chociażby Czarnobyla, czy na skalę Fukushimy.
Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to właśnie od tych katastrof, od tej pierwszej katastrofy w Czarnobylu, no i też wcześniej, no bo naukowcy doskonale zdawali sobie sprawę z ryzyk, które niesie energia jądrowa. Kwestie bezpieczeństwa są stawiane absolutnie na pierwszym miejscu. Nawet jeżeli obok technologii samej, rozwijania technologii tego, technologii pozyskiwania energii, to te kwestie bezpieczeństwa są absolutnie brane pod uwagę przede wszystkim. Te reaktory, przynajmniej tak reklamuje NewScale, mają tak zaawansowane systemy bezpieczeństwa, że przy sytuacji awarii czy jakiejś nienaturalnej sytuacji w działalności tych reaktorów, one się same włączają, same przestają pracować. Nie trzeba nawet człowieka, żeby po prostu nacisnął przycisk,
czyli
mają regulował.
Czyli rozumiem, że mają jakiś punkt krytyczny w momencie, kiedy dzieje się coś niestandardowego i one osiągają ten punkt krytyczny, to one automatycznie się dezaktywują, tak?
Nawet nie krytyczny, pewnie już jak już niepokojący jakiś aspekt jeden się pojawi, to one się włączają. No te kwestie bezpieczeństwa muszą być spełnione, bo po prostu energetyka jądrowa ma takie, a nie inne doświadczenia, wspomniane katastrofy i żaden rząd nie zatwierdzi, żadna agencja regulacyjna, żaden regulator nie zatwierdzi nowych technologii jądrowych bez ogromnych stosów dokumentów związanych z bezpieczeństwem.
A widzi pan, a jednak nasi zachodni sąsiedzi cały czas podnoszą ten argument i boją się reaktora w Polsce, boją się elektrowni atomowej w Polsce, też właśnie ze względów bezpieczeństwa, też ten argument się pojawia, że to może wpływać no, na ich kraj.
Ten argument zawsze będzie podnoszony, no bo to wynika z historii, z tego naturalnego ludzkiego strachu. Wciąż też krąży dużo mitów o tej technologii jądrowej, związanych z Czarnobylem, ale jeszcze chciałem wrócić na chwilkę do KGHM-u, bo nie wspomniałem o jednej rzeczy. Mamy, jak wiadomo, w Unii Europejskiej plan odchodzenia od węgla, dekarbonizacji, no i jest problem z przemysłem, jeśli chodzi o dekarbonizację, bo nie ma na razie sposobu na przykład, żeby produkować stal bez emisji CO2. Mamy te wielkie kotły gazowe czy węglowe bezpośrednio przy zakładach produkcyjnych. No i trudno jest energię dostarczyć bez emisji gazów cieplarnianych, dlatego też małe reaktory mogą być odpowiedzią na to, bo te instalacje SMR-ów, one nie potrzebują takiego dostępu do dużych ilości wody, jak te duże reaktory. Nie potrzebują tak rozbudowanej sieci elektroenergetycznej, żeby funkcjonować i one mogą stanąć bezpośrednio przy zakładach produkcyjnych i dostarczać czystą energię dla przemysłu. To jest nadzieja też unijnego przemysłu, który jest też wypychany spoza Unii ze względu właśnie na te emisje. Na razie ta technologia jest rozwijana. 2029 rok to jest czas, kiedy mają przybyć do Polski pierwsze reaktory. No jak twierdzą władze NewScale i też KGHM-u, KGHM nie wyemituje 8 milionów ton CO2 rocznie dzięki tym reaktorom. Tylko, oczywiście pożyjemy, zobaczymy, no, czy to wszystko dojdzie do skutku, czy to będzie opóźnione, czy nie, to te następne lata to pokażą.
No i mówi pan, rok 2029, tam się pojawia też przełom lat 2029-2030, to jest ta wskazywana data pojawienia się pierwszego z tych reaktorów. Panie redaktorze, dlaczego to trwa tak długo? Bo tyle mówimy o atomie od wielu lat, a ciągle jesteśmy tak naprawdę na etapie planów, na etapie, no teraz już decyzji, tak, podpisywanych umów, to dobrze, tak? Natomiast no, cały czas jest tak naprawdę temat atomu wisi w powietrzu i co sprawia, że to tak idzie, że to idzie tak wolno?
Jeśli chodzi o ten program nasz związany z dużymi elektrowniami jądrowymi, z dużymi reaktorami, no to rzeczywiście, no to nie jest tajemnica, że on idzie znacznie wolniej. Trudno powiedzieć, czy to kwestia decyzji, czy też ciągłych wahań, no bo trudno no, ale powiedzieć,
nie,
czy jest...
Bo o co mi chodzi? Nie wynika to w każdym razie z, nie wiem, samego procesu stawiania takiego reaktora, budowy takiej elektrowni jądrowej, tylko rozumiem, że jest to spowodowane po prostu wyborem partnerów, zbudowaniem odpowiedniego gruntu pod to, tak? Rozumiem, że...
Tak, wydaje mi się tak, że to są kwestie decyzji, jaki ma kształt ten program jeszcze przybrać ostatecznie, no bo wciąż mamy na stole, mamy koreańską firmę, mamy francuski EDF, jest Westinghouse amerykański i wciąż te trzy firmy są w grze, więc na razie nie mamy rzeczywiście decyzji. No ja
Czyli ta decyzja, jeżeli chodzi o KGHM, nie zamyka nam jeszcze opcji na stole, jeżeli chodzi o nasz główny reaktor, czyli o kopalnię w Lubiatowie Kopalinie. Tam jeszcze rozumiem, że wszystkie te opcje są cały czas na stole, tak? Skoro pan wspomniał o tym, o Francuzach i o Koreańczykach.
Tak. Trzeba zaznaczyć, to są oddzielne projekty. Mhm. KGHM ma swój plan na zakupy małych reaktorów, też Orlen. Właśnie dosłownie dzisiaj powołana została spółka joint venture Orlenu z Syntosem Michała Sołowowa i też mają kupować małe reaktory. I oddzielnie od tych zakupów dużych spółek mamy program jądrowy, ten nasz krajowy. Ja usłyszałem taką informację ze źródeł gdzieś tam zbliżonych do kręgów decyzyjnych, że właśnie Amerykanie nam zapewnią małe reaktory, a Francuzi duży atom. No ale to jest tylko informacja nieoficjalna. No ale to wciąż są spekulacje, tak? Nie mamy jeszcze tej ostatecznej decyzji. Trudno powiedzieć, jaki kształt, jeśli chodzi o wykonawców, nasza elektrownia jądrowa będzie miała.
No i powiedzmy sobie szczerze, że w niektórych tematach akurat te nieoficjalne informacje często okazują się o wiele bardziej wiarygodne niż oficjalne zdawkowe komunikaty. Ale dobrze, przejdźmy może do obecnych napięć na Ukrainie, bo energetyka to także tło tych napięć. Gdzieś tam w tle przecież jest Nord Stream 2, tak? Wiemy dobrze, że Rosjanie chcieliby uzyskać szybszą certyfikację. Jednocześnie no, eskalują napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. I teraz tak, czy z takiego energetycznego punktu widzenia wojna Putinowi się jakoś opłaca w ogóle?
No, tak generalnie rzecz biorąc mi się wydaje, że żadna wojna się nie opłaca, no ale...
Tylko ja pytam w kontekście o Nord Stream 2 właśnie, tak? Bo Unia już wskazuje, że w razie ataku nie będzie certyfikacji Nord Stream 2.
No tak, tylko że mamy, jeśli chodzi o Nord Stream, cofanie się, kolejne granice są przesuwane, bo kiedyś jeszcze, to już wydaje się wieki temu, ale w grudniu 2019 roku Amerykanie... ręką Donalda Trumpa, podpisali sankcje na Nord Stream, kiedy nie było żadnych wojsk na Ukrainie, kiedy nie było napiętej sytuacji międzynarodowej, po prostu uznając, że ten projekt jest szkodliwy dla Europy i dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie. A teraz jesteśmy, już się granica przesunęła chyba kilka razy, bo mówimy teraz, europejscy liderzy nie tylko mówią, że jeżeli nie wywołacie wojny, no to wam zostawimy ten Nord Stream, jak wywołacie, to nałożymy sankcje. A nawet przecież z niemieckiego rządu były takie głosy, że kanclerz Olaf Scholz, będąc w Waszyngtonie, nie chciał powiedzieć wprost, że Niemcy uniemożliwią funkcjonowanie Nord Streamu drugiego, jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę. Nie padło to z jego ust. No, to padło z ust Joe Bidena, ale Joe Biden też wcześniej mówił, kiedy jeszcze nie było żadnej wojny, nie było groźby wojny, że Nord Stream 2 zablokuje, że nałoży sankcje. Tak? Teraz to się przesunęło, więc kto wie, jak jeszcze bardzo Europa czy Zachód ogólnie rzecz biorąc będzie przesuwać te granice. My tego nie wiemy. Na ten moment jest to zastrzeżenie, że jeżeli dojdzie do ataku, to Nord Stream 2 zostanie zablokowany.
No, czyli można powiedzieć, że może wojna sama w sobie Putinowi się nie opłaca, ale straszenie nią już jednak wychodzi mu na dobre, no bo jednak tą granicę
dokładnie
przesuwa. Panie redaktorze, ostatnie pytanie, takie pytanie podejrzewam, na które nie otrzymam jasnej deklaracji, ale zadam je. Kiedy spadną w końcu ceny gazu na światowych rynkach?
No tak, no ja gdybym wiedział, to bym pewnie w jakimś okresie został bardzo bogatym człowiekiem, jak każdy. Ale no tak, sytuacja jest na pewno nienaturalna. Przez dekadę mieliśmy ceny gazu, które przez większość tej dekady nie przekraczały 20 euro za megawattogodzinę. Teraz ta cena wynosi 70 kilka euro za megawattogodzinę, a dochodziła nawet do 180 jeszcze w poprzednim roku. Wydaje się, że powinno trochę to zelżeć, bo to jest takie napięcie rynkowe, które sprawia, że ta cena jest podbijana, że to powinno zelżeć wraz z zakończeniem się okresu grzewczego, czyli gdzieś za miesiąc, no, gdzieś po drugiej połowie marca. Wiele zależy od tego, jak Europa się zachowa, jak się przygotuje na kolejną zimę, na kolejne chłodniejsze miesiące, tak żeby tego gazu było wystarczająco dużo i żeby inwestorzy, no i też spekulanci, to też ja oddzielam te dwie grupy, nie mieli powodów do tego, żeby podbijać te ceny gazu, żeby w związku z tym, że tego gazu jest za mało, czy w magazynach, czy przesyłek z Rosji, ze strachu te ceny coraz bardziej podbijać, bo oni reagują po prostu na to, co się dzieje w danym miejscu, na danym kontynencie, w danym kraju. Jeżeli
ale rozumiem, że za
spokojnie
miesiąc
dużo zasobów gazu, to te ceny powinny się znormalizować. No, trudno powiedzieć w drugiej połowie tego roku, czy być może już w przyszłym roku, no ale to zależy dużo od decydentów, od polityków, jak się zachowają w najbliższych miesiącach.
Dobra, ale wspomniał Pan o tym, że za miesiąc powinny się one jakoś pozytywniej skorygować. Ja będę trzymał Pana za słowo, jak nie, to będę dzwonił.
Tylko że jeszcze cena dla odbiorcy indywidualnego, a cena rynkowa, to są dwie rzeczy. Najpierw cena rynkowa wzrasta lub rośnie, a potem dopiero po jakimś czasie, po jakichś miesiącach, cena dla odbiorcy indywidualnego wzrasta lub rośnie. To też trzeba pamiętać.
Jasne. O wszystkich zawiłościach rynku energetycznego rozmawiałem dzisiaj z redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę, Panie redaktorze.
Dziękuję, Panie redaktorze, dziękuję Państwu.
Magazyn Zachodni.
A kiss to build a dream on. My imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Kiss to build a dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination. Imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. Kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be you. Weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment. My imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. Kiss to build a dream on. Thank you. I'm alone with my fancies. Yes, I'll be with you. Oh, weaving romances. Yet that I'm again believe they're true. Babe, lend me your chops for just a moment, and my imagination will make that moment live. Yes, give me what you alone can give. I kiss the bill I dream on.
Magazyn Zachodni.
Frank-Walter Steinmeier został ponownie wybrany na urząd prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Informację na ten temat zamieszczoną na stronach Instytutu Zachodniego w Poznaniu przedstawia Piotr Maciejewski.
13 lutego, po raz 17 w dziejach RFN, zebrało się Zgromadzenie Federalne, którego zadaniem było dokonanie wyboru prezydenta Republiki. Zgromadzenie składa się z posłów do Bundestagu, których jest obecnie 736, i w tej samej liczbie z delegatów wybieranych przez przedstawicielstwa krajów związkowych. W głosowaniu zwyciężył urzędujący prezydent Frank-Walter Steinmeier, który uzyskał 1045 głosów i już w pierwszej turze wyraźnie przekroczył wymaganą liczbę głosów. Na drugim miejscu znalazł się kandydat AfD Max Otte, 140 głosów, na trzecim kandydat Die Linke Gerhard Trabert, 96 głosów. Potem reprezentująca wolnych wyborców Stefanie Gebauer, która otrzymała 58 głosów. Ponadto 86 członków Zgromadzenia Federalnego wstrzymało się od głosu. Oddano 12 głosów nieważnych, 35 delegatów nie wzięło udziału w głosowaniu. Wybór już w pierwszej turze Franka Waltera Steinmeiera nie jest zaskoczeniem. Urzędującego prezydenta poparły partie rządzącej koalicji SPD, Sojusz 90, Zieloni FDP oraz partie chadeckie CDU i CSU, które razem miały ponad 1200 przedstawicieli w Zgromadzeniu Federalnym. Urodzony w 1956 roku Frank-Walter Steinmeier przez wiele lat kariery politycznej zyskał popularność i szacunek w Niemczech i na świecie. W 1975 roku wstąpił do SPD, gdzie piął się po szczeblach drabiny partyjnej. W latach 1999-2005 był szefem urzędu kanclerskiego u boku kanclerza Gerharda Schrödera, a w latach 2005-2009 i 2013-2017 kierował resortem spraw zagranicznych w pierwszym i trzecim gabinecie Angeli Merkel. W okresie 2009-2013 stał na czele frakcji SPD w Bundestagu i był jednocześnie liderem opozycji. W 2009 kandydował z ramienia socjaldemokratów na urząd kanclerza, ale przegrał z Merkel. W lutym 2017 roku po raz pierwszy został wybrany na urząd prezydenta federalnego. W listopadzie i grudniu 2017 dzięki inicjatywie prezydenta Steinmeiera doszło do rozmów sądujących między CDU-CSU a SPD, co doprowadziło do powołania czwartego rządu kierowanego przez Merkel i zażegnało kryzys rządowy będący następstwem fiaska tzw. koalicji jamajskiej. Prezydent Steinmeier tuż po wyborze podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono. Zapowiedział, że będzie sprawował swój urząd jako prezydent ponadpartyjny, ale nie pozostanie neutralny w sprawie demokracji. Każdy, kto walczy o demokrację, ma mnie po swojej stronie. Każdy, kto ją atakuje, będzie mnie miał za przeciwnika. Steinmeier odniósł się też do sytuacji w Europie Wschodniej, zaznaczając, że można wiele dyskutować o przyczynach rosnącej alienacji Rosji od Zachodu, ale nie można podawać w wątpliwość tego, że stoimy w środku zagrożenia militarnego, wojny w Europie Wschodniej i za to odpowiedzialność ponosi Rosja. Steinmeier dodał, że rozmieszczenie wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą stanowi zagrożenie dla tego państwa i budzi strach w sąsiednich krajach. Dlatego stoimy po stronie Estończyków, Łotyszy, Litwinów. Stajemy wspólnie z Polakami, Słowakami i Rumunami oraz pozostałymi sojusznikami. Oni mogą na nas liczyć. Niemcy są częścią NATO i Unii Europejskiej. Steinmeier ostrzegł też prezydenta Putina, żeby ten nie lekceważył siły demokracji. W dalszej części przemówienia prezydent Steinmeier przeszedł do kwestii wewnętrznych, przedłużającej się walki z pandemią, czy też sytuacji osób najbiedniejszych. Odniósł się tutaj do zaangażowania kandydata Die Linke, profesora Gerharda Traberta, z którym wspólnie chciałby działać na rzecz poprawy losu ludzi bezdomnych.
Deklaracje niemieckich polityków w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego są stanowcze tym bardziej, im dalej wypowiadający je polityk znajduje się od Putina. No, należy jednak docenić, że i Niemcy postanowiły w końcu nie stać w dziwnym rozkroku w tej sprawie, przynajmniej w sferze deklaracji. To był Magazyn Zachodni, żegna się z Państwem Bartosz Garczyński, żegnam się również w imieniu Krzysztofa Jankowskiego, realizującego nasz program. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.